A teraz już czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Gotowi już Bianka Mikołajewska i jej gość. Witamy.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest dzisiaj Jarosław Stróżyk, generał służby wywiadu wojskowego, obecnie w rezerwie. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie generale, służby spodziewają się, że dzisiaj migranci zgromadzeni na granicy spróbują przekroczyć granicę. Pewnie mieszkańcy okoliczni zastanawiają się, czy mają się czego obawiać. Jak pan uważa?
Nie sądzę. Sądzę, że to kolejna próba eskalacji tego konfliktu i eskalacji, powiedziałbym, tego kryzysu również humanitarnego przez pana Łukaszenkę. Ale jak widać, jesteśmy do tego dobrze przygotowani i w tym miejscu ta eskalacja, czy też powiedziałbym takie już ostatnie podrygi jednak chyba tej jesieni Łukaszenki raczej się nie powiodą. No, oczywiście nie wiemy wszystkiego, bo nie mamy dostępu do wszystkich informacji, ale nie tragizowałbym. Myślę, że służby, które są tam zgromadzone, głównie służby policyjne i Straży Granicznej, wspomagane przez wojsko, dadzą radę, więc to trudna sytuacja.
Tak jak pan wspomniał, w pierwszej linii właśnie granicy pilnują dziś policja i Straż Graniczna. Uważa pan, że to dobrze, że to właśnie te służby są na granicy w pierwszej linii?
Tak, zdecydowanie tak. To zdecydowanie trudne zadanie dla żołnierzy. Żołnierze nie są przygotowani do takiego działania porządkowego. To bardzo dla nich trudna sytuacja. No jednak, powiedzmy sobie szczerze, no żołnierz jest przygotowany do innej walki i gdziekolwiek polscy żołnierze jechali w ostatnich 30-25 latach, czy to na Bałkany, czy też w inne miejsca, w których musieli takie role sobie przypisywać, czy były im przypisane, to była bardzo trudna sytuacja.
Czyli podziela pan pogląd, że nie powinniśmy w tej chwili militaryzować tego konfliktu, że jest to konflikt cywilny i powinny być stosowane do niego no, metody właściwe dla sytuacji związanych z cywilami?
Zdecydowanie powinniśmy dostosowywać wszystkie metody do wszystkich kroków Łukaszenki i jego poplecznika Putina. Na tym etapie wydaje się, że w jakimś stopniu, czy w dużym stopniu dajemy radę, chociaż oczywiście przekroczenia granicy mają miejsca w innych lokalizacjach, ale to jest, bo oczywiście my patrzymy na to z punktu widzenia tego kryzysu humanitarnego, taktycznego, bardzo niestety istotnego, ważnego. Natomiast musimy patrzeć na to przez pryzmat międzynarodowy, przez pewne zapobieganie temu daleko od granic Polski. Udało się to w dużym stopniu w Iraku. Turcja, nasz sojusznik w NATO, teoretyczny, czasami praktyczny, również zaczęła pomagać, bo najpierw przeszkadzała. Zatem tam jest klucz do rozwiązania tego problemu. Klucz jest też w Moskwie.
A panie generale, jeżeli trzymamy się tego, że jest to właśnie no, sprawa cywilna i że nie jest to konflikt militarny, czy powinniśmy w tej sytuacji występować o wsparcie NATO? Bo coraz częściej mówi się o tym.
Zdecydowanie powinniśmy, nawet w mojej ocenie robimy to zbyt późno. NATO to nasz filar bezpieczeństwa, nie zapominajmy o tym. NATO to przecież ten główny czynnik bezpieczeństwa w tym rejonie Europy, w Europie.
No ale to jest sojusz militarny. Przed chwilą mówił pan generał, że w tym przypadku nie powinniśmy militaryzować konfliktu.
Tak, być może zaprzeczam sam sobie, natomiast to jest sojusz polityczno-militarny. I przede wszystkim polityczne głosy wsparcia, gotowość właśnie do udzielenia pomocy. Mówimy o artykule 4, czyli o pewnych konsultacjach politycznych na forum Rady Północnoatlantyckiej. To nie jest jeszcze działanie militarne. To jest pokazanie, że sojusz widzi ten problem, jest gotowy do rozwiązywania tego problemu, więc nie jest to jeszcze ścisła, powiedziałbym, militaryzacja. Oczywiście też nie wspominaliśmy jeszcze o potencjalnych działaniach Unii Europejskiej, które też mogą mieć miejsce i powinniśmy się o nie także zwracać.
Ale zatrzymajmy się, panie generale, bo wspomniał pan o tym artykule 4 i coraz częściej się mówi o nim. Co właściwie konkretnie nam ten artykuł mógłby dać, te konsultacje właśnie w trybie tego artykułu?
Mówiąc skrótowo, to jest pewne podniesienie gotowości dyplomatycznej, gotowości do działania Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli opowiedzenie o tym, co się dzieje na forum Rady Północnoatlantyckiej, powiedzenie dokładnie tego, co się dzieje, o tym, co się dzieje na naszej wschodniej granicy. Zatem jest to wciąż pewne działanie dyplomatyczne, ale jednak za tym idą konkretne ruchy i pokazanie, że sojusz przygląda się tej sytuacji, tak jak powiedziałem, jest gotowy. Nie przyniesie nam to jutro dodatkowych sił na granicy, ale jeżeli będą one potrzebne za miesiąc, dwa, a trzy, a ten konflikt będzie trwał i będzie, powiedziałbym, ogień podsycany jeszcze na wiosnę pewnie i jeszcze dalej, to wtedy przydadzą się tego typu, powiedziałbym, konsultacje.
Ja może tylko... Sojuszu... Mhm. Przypomnę tylko naszym słuchaczom, że pan generał swego czasu pracował w NATO, koordynował działania wywiadów państw, które są członkami sojuszu. Stąd no, bardzo istotne to, co przed chwilką pan generał powiedział. A kiedy NATO mogłoby udzielić nam wsparcia wojskowego? W jakiej sytuacji? Bo też mówi się o tym, że no, jakby ten następny krok to już jest wsparcie wojskowe. W jakiej sytuacji to mogłoby nastąpić?
To w przypadku rzeczywistej eskalacji na poziomie wojskowym. No tutaj mamy te działania poniżej progu wojny, czyli jako te pociski używa Łukaszenka niestety ludności cywilnej. Natomiast w przypadku ewentualnej agresji, jakichś już zdarzeń typowo wojskowych, prowokacyjnych, to wtedy być może byłyby potrzebne dodatkowe siły NATO. Ale to oczywiście też w wymiarze czasami symbolicznym. Ale symbole w sojuszach mają znaczenie i o tym pamiętajmy, bo na to patrzy Putin. Putin patrzy na reakcję. Putin jest właściwym aktorem albo reżyserem tego spektaklu. On zapewnia również środki. Łukaszenka jest takim nędznym wykonawcą tych poleceń, niebezpiecznym wykonawcą tych poleceń, jak widać, ale na to pokazuje swoją siłę, swoją, powiedziałbym, gotowość do działania.
Panie generale, dowódca brytyjskiej armii, generał Nick Carter, mówi, że kryzys rozgrywa się zgodnie z rosyjskimi podręcznikami. Zgadza się pan z tą opinią?
No zdecydowanie. Jednak pamiętajmy, co jest głównym celem Putina. Zdestabilizowanie sytuacji tam, gdzie on by chciał oczywiście. Pokazanie, że sojusz jest słaby, sojusz jest podzielony. Dlatego tak ważna jest ta działalność sojuszu, ale przede wszystkim sprawdzanie, testowanie wiarygodności sojuszu. Zatem to jest to działanie poprzez różne mechanizmy.
Ale rozumiem, że te podręczniki, właśnie, podręczniki opisują jakieś metody działania. Jakie metody działania wskazywałyby na to, że to są właśnie według rosyjskich podręczników prowadzone działania?
Przede wszystkim wojna informacyjna, przede wszystkim wygrywanie w tej przestrzeni, powiedziałbym, informacyjnej. To jest ten aspekt, w którym Rosjanie są niezmiernie skuteczni od lat co najmniej 10, a przede wszystkim od kryzysu na Ukrainie, czy od wojny na Ukrainie, agresji na Ukrainę. To jest ten aspekt. I patrzmy na to szeroko. I dlatego też...
Panie generale, to na chwileczkę tylko przerwę, bo w tej chwili musimy pożegnać się z słuchaczami RMF-u, ale nie kończymy jeszcze rozmowy. Przenosimy się do radia internetowego rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych i kontynuujemy rozmowę o metodach właśnie rodem z podręczników rosyjskich prowadzenia wojny hybrydowej, tak? Wracając... Tak, właśnie. Panie generale, generał Roman Polko ostrzega, że może dojść do inwazji zielonych ludzików. Czy pan zgadza się z tym ostrzeżeniem Romana Polko?
Nie wiem, skąd ma te informacje pan generał Polko. Zawsze jest taka możliwość oczywiście. Natomiast my nie jesteśmy Ukrainą przede wszystkim. Pamiętajmy, że jesteśmy w sojuszu. Na Ukrainie było zdecydowanie inaczej. Mówimy o zielonych ludzikach, które zaatakowały Ukrainę na początku 2014 roku, czyli żołnierze rosyjscy de facto. I oczywiście jakaś minimalna szansa na takie elementy prowokacyjne istnieje. Ale ja...
Czy przypomnijmy naszym słuchaczom, że zielone ludziki działały głównie w oparciu o miejscową ludność pochodzenia rosyjskiego, miały ze strony tej ludności wsparcie. No i stąd właśnie mogli się pojawić zupełnie niespodziewanie. U nas, czy znalazłyby takie wsparcie? Czy myśli pan generał, że znaleźliby się jacyś ludzie, którzy mogliby być w tej chwili wsparciem dla zielonych ludzików, dla działania zielonych ludzików?
No nie, zdecydowanie nie. Jednak... Powiedziałbym, polskie społeczeństwo jest no, przygotowane i powiedziałbym w jakim stopniu gotowe do zwalczania takich zielonych ludzików. Myślę też dlatego Putin doskonale wie, czy Łukaszenka doskonale wie, że polski naród jest zdeterminowany, dobrze wyszkolone również siły zbrojne, które oczywiście nie obronią Polski przed, powiedziałbym, całą armią rosyjską, gdyby miała się tu pojawić. Ale jednak zielone ludziki, te przysłowiowe zielone ludziki na pewno nie dałyby rady u nas przetrwać tak jak na Ukrainie niestety, tak jak pani powiedziała. To wsparcie, powiedziałbym, trudności nie tylko rosyjskojęzycznej, ale i obywateli rosyjskich w wielu miejscach było znaczące, wręcz witanie ich z dużą radością i organizowanie pewnych elementów jakiegoś państwa już prorosyjskiego, które ma miejsce przecież do dzisiaj. Całkowicie inne sytuacje.
A generał Skrzypczak mówi z kolei, że boi się aktów sabotażu, że mogą odbywać jakieś miejscowe takie akty sabotażu. Czy pan podziela ten pogląd, że jest takie zagrożenie?
Na pewno jest. Możemy sobie wyobrażać różne scenariusze. Jakieś wybuchy, które mogłyby nawet mieć miejsce przy tym skumulowaniu ludności, która dzisiaj jest na przejściu polsko-białoruskim. To na pewno może się wszystko gdzieś zdarzyć, ale to są jednak elementy, na które musimy być przygotowani. Elementy sabotażu również, jak rozumiem, nie wiem, co miał na myśli pan generał Skrzypczak, ale też elementy sabotażu wewnątrz Polski, gdzieś w rejonach przygranicznych. Ale myślę, że gdzieś te scenariusze są brane pod uwagę. Mam przynajmniej taką nadzieję.
Pan Paweł Łatuszka, kiedyś ambasador Białorusi w Polsce, a dzisiaj opozycjonista mieszkający w Polsce właśnie, twierdzi, że białoruskie służby mogą sprowokować konflikt zbrojny i wykorzystać do tego Irakijczyków i Afgańczyków, których szkolili w ostatnim czasie. Czy sieje panikę, czy rzeczywiście istnieje takie prawdopodobieństwo?
Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, pani redaktor. Nie wiem, na ile ich szkolili. Nie sądzę, żeby była taka możliwość. To już trochę są zbyt daleko idące scenariusze. Ja bardziej wierzę w jakieś prowokacje, strzały, być może jakąś zabłąkaną rakietę, jakąś bombę gdzieś zrzuconą niby przez przypadek. Bardziej wierzę w takie scenariusze, które mogą się wydarzyć gdzieś w rejonach przygranicznych.
Ale ten scenariusz, o którym mówił pan Paweł Łatuszka, powtórzył chyba również szef MSWiA, pan Mariusz Kamiński, chyba mówił również o takim samym scenariuszu. No to już brzmi poważnie, prawda, jeżeli szef wszystkich służb wypowiada takie słowa.
Być może, ale ten sam szef służb pokazywał również różne zdjęcia, które były niepoważne, więc ja mam tutaj, powiedziałbym, ograniczone zaufanie do tego, ale aczkolwiek oczywiście musimy się z tym liczyć, więc takie elementy różnych scenariuszy i to nie dzisiaj, nie jutro, ale niestety nawet za kilka miesięcy, być może jeszcze dalej, na to wszystko musimy być przygotowani, ale przygotowywać się już, nie reagować. Musimy czasami wyprzedzać pewne zdarzenia, a przede wszystkim wygrywać w tym, o czym trochę rozmawialiśmy, wojnie informacyjnej, w której my, nie tylko Polska, ale również NATO, Zachód przegrywa z Putinem od lat co najmniej kilkunastu.
Uważa pan, że mógłby ten stan zmienić dopuszczenie dziennikarzy na granicę i to, żeby mogli relacjonować również polscy zagraniczni dziennikarze od polskiej strony granicy, a nie tylko od strony białoruskiej?
Na pewno w jakim stopniu wiarygodność przekazu polskich informacji by wzrosła. A tak przegrywamy z Łukaszenką, który sobie zaprasza dziennikarzy CNN, BBC i z drugiej strony płotu wygląda to znacznie gorzej. Pokazanie przy oczywiście pełnym zaufaniu do dziennikarzy, przy pełnym, powiedziałbym nawet w jakim stopniu, tak jak to miało miejsce w Pentagonie w czasie wojny w Iraku, nawet podpisywanie pewnych umów, pewnych zasad, to jednak jest konieczne. Ja nie znam konfliktu i nie przypominam sobie konfliktu, wojny, na której nie byłoby dziennikarzy, więc my jesteśmy tutaj absolutnymi prekursorami. ze szkodą uważał...
Ale za to odwrotnie. Pan prezes Jarosław Kaczyński przypomniał wojnę, na której byli dziennikarze i twierdzi, że została ona przegrana przez Stany Zjednoczone właśnie przez obecność dziennikarzy. Mówił o wojnie w Wietnamie.
Myślę, że
zresztą
to dużo
potem powtórzył to również premier Morawiecki w Sejmie.
Myślę, że to duże uproszczenie. Za duże uproszczenie. Wojna w Wietnamie to absolutnie inny przypadek. Również gdyby nie było dziennikarzy, to sądzę, że ta wojna nie byłaby wygrana. Więc bardzo ładnie to brzmi publicznie. Zaraz powiemy, że ktokolwiek przegrywa wojnę, to przegrywa przez dziennikarzy, więc tak nie jest. I pamiętajmy, że podważanie zaufania do dziennikarzy, podważanie zaufania do podstaw państwa, to jest również jeden z elementów strategii Putina, a kiedyś jeszcze nawet strategii Związku Radzieckiego. Także to było pytanie, nas ktoś wybrał, a czy wybrał ktoś dziennikarzy? Nie, więc dlaczego mamy im ufać? To były pytania, więc ja daleki jestem oczywiście od gloryfikowania wszystkich dziennikarzy, natomiast to widzowie jednak, czy też słuchacze sprawdzają wiarygodność i powiedziałbym głosują swoimi oczami i uszami później w każdej powiedziałbym stacji.
Bardzo, bardzo dziękujemy za to wsparcie. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że naszym gościem jest Jarosław Stróżyk, generał służby wywiadu wojskowego, obecnie w rezerwie. Panie generale, a czy to był przypadek, że w przeddzień Święta Niepodległości w Krakowie został zniszczony pomnik Józefa Piłsudskiego, że wymalowano ten pomnik w ukraińskie barwy, tylko że odwrotnie ktoś odwrócił je do góry nogami, że takie zdarzenia w tej chwili mają miejsce.
No, takie zdarzenia również są elementem tego sabotażu, o którym wspominaliśmy, pewnej, powiedziałbym, walki psychologicznej. Pamiętajmy, że takie elementy również zdarzały się na Ukrainie. Pewne wybuchy, ataki, powiedziałbym, nawet prorosyjskich bojówek na różne urzędy. Więc to są też elementy prowokacji absolutnie, które być może są inspirowane, czy też nawet w jakimś stopniu realizowane przez niesprzyjające Polsce środowiska. A ich celem właśnie jest zdestabilizowanie opinii publicznej Polski. Być może poróżnienie nawet przybywających w Polsce Ukraińców, czy też społeczności coraz przecież większej ukraińskiej i spowodowanie mniejszych bądź większych niepokojów społecznych. To jest element, jeszcze raz mówię, walki Putina, jego sposobów działania przeciwko każdemu państwu. Mieliśmy takie już przypadki przeszłości, dalekiej przeszłości, jakieś pobicia rosyjskich obywateli, które były później podnoszone jako działanie przeciwko rosyjskim obywatelom czy rosyjskim Rosjanom, wszystkim w Polsce, więc celem jest destabilizacja, wywoływanie niepokojów społecznych i tu musimy zdecydowanie temu przeciwdziałać w rozumieniu twardej, powiedziałbym, informacji, twardego wyjaśniania każdego takiego przypadku. Przecież jeżeli coś się dzieje dzisiaj w jakimkolwiek mieście, to mamy sporo możliwości wyjaśnienia w dzisiejszej dobie obserwacji, kamer i wszystkich innych elementów, które mogą służyć wyjaśnieniu jakiejkolwiek sytuacji.
Panie generale, a na ile prawdopodobne jest, że Łukaszenka będzie usiłował przez Ukrainę, przez granicę ukraińską przepchnąć migrantów do Polski, do Europy? Czy ten wariant jest w ogóle prawdopodobny?
No w jakim stopniu wszystko jest tam prawdopodobne, natomiast to też jest, powiedziałbym, przyczynek do lepszej współpracy ze stroną ukraińską. Tutaj ta współpraca, myślę, od kilku lat nie jest idealna, więc tutaj musimy również patrzeć na takie elementy.
Czemu granice... nie jest idealna? Co ma pan na myśli? Mówiąc?
No myślę, że była ona, powiedziałbym, znacznie bardziej ożywiona kilka lat temu. Obecnie z powodów pewnych, powiedziałbym, różnic historycznych podnoszonych przez różnych historyków, polityków, myślę, że ta sytuacja jest znacznie, powiedziałbym, inna. Ta współpraca jest znacznie słabsza niż była na przykład, nie wiem, 5-7 lat temu.
Czyli przez politykę historyczną jesteśmy w gorszych relacjach z sąsiadem, z bardzo ważnym sąsiadem, który mógłby w tej chwili współpracować z nami w tej sprawie.
Myślę, że tak, choć też musiałbym zaznaczyć, że ta, wydaje mi się, że ta wina leży po obu stronach. Pewne działania również negatywne miały miejsce ze strony ukraińskiej. Brak tutaj, powiedziałbym, dialogu, chęci wyjaśniania wzajemnej trudnej historii, czego próby oczywiście były podejmowane, powiedziałbym, 10-20 lat temu. Natomiast wiele państw w dzisiejszych czasach zwraca się, czy też elementy nacjonalistyczne nie górują, ale powiedziałbym, w wielu przypadkach mają za dużo do powiedzenia.
Dzisiaj NATO deklaruje, że chce przyspieszać współpracę z Ukrainą właśnie. Czy myśli pan, że to, czy nie myśli pan, że to trochę za późno jest? Bo to ciągnie się już od lat.
NATO rzeczywiście może przyspieszyć współpracę z Ukrainą. Ta współpraca na forum NATO w ramach Komitetu NATO-Ukraina ma miejsce od roku 2008. Nie jest ona, powiedziałbym, zbyt wydajna. Ja bardziej wierzę czasami w takie ćwiczenia bilateralne, powiedziałbym, kilka państw ćwiczących z Ukrainą, ale jednak to musi być też duża wola takiego rzeczywistej zmiany po stronie Ukrainy. Myślę, że Ukraina wciąż jakby, powiedziałbym, przerabia pewne elementy współpracy, ale jest zaangażowana oczywiście w wojnę z Rosją. To też trudna sytuacja. Ich wojsko, ich siły zbrojne zdecydowanie poprawiły swoje możliwości w ostatnich latach i to też jest solą wokół prezydenta Putina.
Ale Ukraina jest na dzisiaj przygotowana, żeby właśnie ochronić tą granicę z Białorusią, żeby też chronić granicę ukraińsko-polską i nie przepuszczać do Polski ewentualnie migrantów? Czy powinniśmy ją wesprzeć jakoś w tych działaniach?
No myślę, że to na pewno byłoby trudne zadanie, chronić też granicę białorusko-ukraińską.
Na dwa fronty. Mhm.
Zdecydowanie byłoby to trudne. Ich głównym zadaniem priorytetowym jest jednak obrona granic na wschodzie Ukrainy. Więc myślę, że to byłoby trudne zadanie. Wymagałoby wsparcia społeczności międzynarodowej, która myślę w przypadku takiego rzeczywistego kryzysu przyszłaby z pomocą. A Ukraina nie wahałaby się o tę pomoc apelować, czy też wręcz prosić.
Białoruska opozycja obawia się, że jeżeli będą podjęte jakieś negocjacje, rozmowy z Łukaszenką, to ich przedmiotem będzie właśnie tylko problem migrantów i że zostanie zapomniany w tych rozmowach problem tych, którzy w tej chwili siedzą w więzieniach na Białorusi, którzy już od dłuższego czasu właśnie nie mogą z tych więzień wyjść. Czy tak będzie rzeczywiście, jak pan myśli? Czy możemy zapomnieć?
Myślę, że jest taka szansa i na pewno opozycja ukraińska, czy też już nie tylko opozycja, ale powiedziałbym wielu obywateli, którzy zostali aresztowani i przebywają w więzieniach, w tym Polonii, to są również ofiary Łukaszenki, o których zapominamy. To jest właśnie ten element, o który chodzi Łukaszence. Bo właśnie nie mówimy za wiele, tak, prawda? W naszej rozmowie pojawia się to dopiero przy końcu, więc to jest rzeczywiście problem i za cenę ustępstw, tak jak w dobrych jakichś właśnie negocjacjach, Łukaszenka ustąpi, a w kwestii opozycjonistów siedzących w ciężkich więzieniach, w ciężkich warunkach, społeczność międzynarodowa nie zrobi nic albo zrobi niewiele, powiedziałbym. I wszystko to będzie wciąż trwało. Łukaszenka zostanie przy władzy i to o to dokładnie mu chodzi. Więc Łukaszenka gra swoimi kartami, gra dosyć mądrze. Czasami, powiedziałbym, zbyt eskaluje ten konflikt na granicy polsko-białoruskiej. On nie jest oczywiście pewien.
Panie generale, jeszcze na koniec chciałam tylko jedno pytanie i krótką odpowiedź, bardzo proszę. Jeżeli nasi z kolei rządzący kalkulują, że to, co się dzieje obecnie na granicy, pomoże im w sondażach, że to się opłaci, czy dobrze kalkulują?
Myślę, że krótkofalowo tak. Każde społeczeństwo lubi tych, którzy ich bronią, więc to jest element jednak obliczony krótkofalowo, a Polska, jak wiemy, ma również inne problemy. Zatem rzeczywiście,
w dłuższej perspektywie, czy to jest dobre podejście w dłuższej perspektywie, takie właśnie podgrzewanie tego konfliktu i granie tym konfliktem, rozgrywanie też politycznego?
Myślę, że nadmierne straszenie społeczeństwa nie jest dobre. To trzeba wyważać, bo rzeczywiście wielu obywateli na wschodniej granicy jest rzeczywiście przestraszonych. A rolą rządu nie jest tylko straszenie, ale właśnie uspokajanie. Rzeczywiste uspokajanie, nie chodzi tu o radość z powodu wygrania jednej bitwy, nawet z 3000 uchodźców. Chodzi o rzeczywiste działanie na arenie międzynarodowej tak, aby Polska była silna i tak, abyśmy mogli odeprzeć inne ataki i wygrywać, jeszcze raz powiem, w wojnie informacyjnej na świecie, w Europie i w naszym regionie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie generale, i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.
Dziękuję.